Stacja Północ.
Jest drugi dzień świąt, zaczynamy Stację Północ. tu Radio Gdańsk, jest audycja Stacja Północ, jest drugi dzień świąt, wita się z Państwem Rafał Morowicki, audycję realizuje Robert Maliński. Wydanie specjalne naszej audycji dzisiaj, głównym bohaterem naszej audycji będzie zespół, który powstał w Boże Narodzenie roku 1975, a konkretnie zespół Iron Maiden. Naszym gościem jest Jacek Klejment, dziennikarz Radia Gdańsk oraz członek fanklubu zespołu Iron Maiden. Dobry wieczór, Jacku.
Dobry wieczór, Rafał.
Jacek jest w fanklubie zespołu Iron Maiden, był na niezliczonej liczbie koncertów. Jacku, zespół w tym roku zagrał trasę podsumowującą ponad 40 lat swojej kariery, Legacy of the Beast. Co było niezwykłego w tej trasie koncertowej?
Trasa była całkowicie niesamowita poprzez oprawę, numery, które były zagrane, ponieważ pierwszy raz od niektóre kawałki od 17-15 lat usłyszeliśmy, a są takie kawałki, których nie słyszeliśmy na koncertach nawet od 32 lat. Dla fanów Iron Maiden było to niecodzienne święto, chociaż świętem można nazwać każdą trasę Iron Maiden, ale ta była wyjątkowa, zdecydowanie.
Uwagę na pewno przykuwała scenografia. No już na pierwszym utworze Ace High duże wrażenie robił model samolotu Spitfire.
Tak, Spitfire nad sceną, właściwie fruwający niemal nad głowami fanów w pierwszych rzędach, to robiło ogromne wrażenie. Za każdym razem ten kawałek robi ogromne wrażenie, zwłaszcza poprzez wstęp, czyli przemówienie premiera Anglii Churchilla z 1940 roku. Także zawsze ten kawałek ogromne emocje wzbudza. Tym razem był dodatkowo jeszcze wzmocniony o Spitfire'a nad głowami, także było to niesamowite. Zawsze praktycznie ten kawałek, zwłaszcza dla nas, polskich fanów, wiąże się on nie tylko z bitwą Anglii, ale właśnie z tym polskim akcentem, dywizjonem 303 bohaterskim. Także od 1984 roku, jak po raz pierwszy był grany w Polsce podczas World Slavery Tour, ten kawałek dla polskich fanów jest wyjątkowy. Zawsze on wiąże się z tym samym. Warto powiedzieć coś o tej trasie, o tym, dlaczego akurat w 2018 roku Iron Maiden świętuje swoje 40-lecie.
Z naszych rozmów pozaantenowych mówiłeś, że nieprzypadkowo ta trasa odbyła się akurat teraz.
Tak, to jest specyficzne, ponieważ tak jak mówiliśmy na początku, Iron Maiden powstał 25 grudnia 1975 roku, więc można by zakładać, że 40 lat stuknęło właśnie w 2015 roku. Złożyło się kilka elementów, które sprawiły, że trasa, dziedzictwo Iron Maiden, dziedzictwo Bestii dopiero ukazała się w 2018 roku. Między innymi jest to fakt, że w 2015 roku wypuszczono 16 album studyjny The Book of Souls.
Wtedy też zespół wrócił po pewnej przerwie spowodowanej absencją Bruce'a Dickinsona, który wygrał walkę z nowotworem.
Zgadza się, tak. Bruce Dickinson udowodnił nie tylko, że jest niesamowitym, jednym z najwybitniejszych wokalistów w ogóle muzyki świata. Jest człowiekiem renesansu, jak się o nim mówi, ponieważ i ma się wielu profesji, jak między innymi kapitan statków pasażerskich, szermierz i wokalista Iron Maiden. Natomiast udowodnił też, że jest twardy i jest w stanie pokonać wszystkie przeciwności
nawet
losu.
Nawet jest mu niestraszny.
Nawet nowotwór, także to było dla wielu fanów wtedy niepokojąca informacja, natomiast wyszedł z niej bez szwanku. A właściwie nawet wielu fanów mówi, że po operacji, która była związana zresztą z jamą ustną, jest on jeszcze lepszym wokalistą niż był.
Tu się zgodzę. Moim zdaniem album The Book of Souls to dla Bruce'a Dickinsona kolejny poziom wokalnych możliwości.
Wokalnych, ale i twórczych, ponieważ...
Twórczych, tak.
Ponieważ stworzył jeden z ciekawszych utworów.
18-minutowy Empire of the Clouds.
Tak, to jest kawałek, w którym główny motyw jest wykonywany na fortepianie, który właśnie zaaranżował Bruce Dickinson. Co było też wyjątkowe. Nikt się nie spodziewał, że Bruce Dickinson potrafi grać na fortepianie. On chyba też nie i potrafił skomponować wyjątkowy motyw, który przewija się przez kawałek. Tak.
Na trasie Legacy of the Beast zespół wrócił do utworów, których nie grał przez wiele lat. Jednym z takich utworów był Where Eagles Dare z płyty Peace of Mind, którego posłuchamy właśnie teraz.
Story outside the revelation.
To był utwór Where Eagles Dare z płyty Peace of Mind. Ta płyta w tym roku świętowała swój jubileusz, 35-lecie. Ważny jubileusz płyty, jest na niej sporo hitów, jak m.in. Trooper, który jest nieodłącznym elementem każdego koncerta Iron Maiden.
Tak, tak.
Również na jego cześć nazwano pierwsze piwo zespołowe.
Tak, to jest kolejna ciekawostka, że pod szyldem Iron Maiden powstało już kilka browarów, które robią furorę, bo nie są tylko i wyłącznie pod marką Iron Maiden, ale są faktycznie wyjątkowe, smaczne i bardzo brytyjskie. Ale wracając do płyty, tak, Peace of Mind jest wyjątkowym albumem, bardzo ważnym dla zespołu. Powstało tam wiele hitów na tej płycie, między innymi właśnie Trooper, Revelations.
Z tej płyty zaprezentujemy inny ważny utwór, który był jednym z pierwszych przebojów Iron Maiden za oceanem.
Tak, oczywiście mowa o Flying of Icarus. To jest numer, który... To jest ciekawe, bo kiedy powstał ten kawałek, nie wszyscy o tym wiedzą, nie przypadł do gustu Steve'owi Harrisowi.
Czyli liderowi i basiście zespołu.
Natomiast okazał się niekwestionowanym przebojem w Stanach Zjednoczonych, ponieważ przez długie tygodnie zajmował pierwsze miejsce największych list przebojów, także to ciekawe akurat.
No i jest też bardzo lubiany przez fanów, chociaż przez ponad 30 lat nie był grany na koncertach. Jak myślisz, czemu?
Ciężko powiedzieć. Iron Maiden jest zespołem jednak przewidywalnym, jeżeli chodzi o trasy wspominkowe, jak to się nazywa, czyli takie, na których grają swoje największe przeboje. I raczej większość fanów wie zawsze lub przewiduje, że te kawałki akurat się pojawią, inne nie, więc jest to zawsze zaskoczenie, jeżeli chodzi o nowe kawałki, jak się one pojawiają na setliście. Fly of Icarus był wyjątkowym kawałkiem, nie tylko ze względu na to, że ostatni raz był grany podczas trasy, to jest niesamowite, World Slaver Tour z 86 roku, kiedy swoją drogą Iron Maiden odwiedził też Gdańsk.
Tak, grali w hali Oliwii.
Zespół tak zaaranżował to wykonanie, żeby tym bardziej fani wyszli z koncertu, mając w pamięci ten właśnie utwór, ponieważ utwór zaczyna się w ten sposób na koncertach, że na scenie, na płachcie za zespołem pojawił się wielki Ikar.
Wielka figura.
Wielka figura Ikara, tak.
Skrzydła tego Ikara.
Natomiast najciekawsze dopiero było przed fanami. Pamiętam podczas pierwszego koncertu w Tallinie w Estonii. Zobaczyłem pierwszy raz, kiedy Bruce Dickinson wyszedł z jakąś maszynerią, nie wiem jak to nazwać, przymocowaną do ciała. Tak, były to miotacze ognia przymocowane do jego rąk, co było niesamowite. Oczywiście podczas koncertu strzelał płomieniami prawie na 2 metry. Ciężko zapomnieć takie
Ciężko
wykonanie.
Ciężko zapomnieć, a szczególnie no, my na koncercie w Krakowie staliśmy w pierwszych rzędach i mogliśmy to poczuć niemal na własnej skórze.
Tak, te płomienie buchały nad głową, natomiast dało się odczuć wrażenie, jakby one były przed samymi twarzami. To było niesamowite.
To teraz posłuchajmy. Jeden z pierwszych przebojów Iron Maiden za oceanem, Flight of Icarus.
Oh,
To był utwór Flight of Icarus, płyta Peace of Mind, rok 1983. Jacku, powiedz, na ilu koncertach Iron Maiden już byłeś?
Łącznie byłem już na 38 albo 39, trochę śmieszne, ale już straciłem rachubę do tego. Kiedyś kolekcjonowałem zdjęcia z koncertów, to inwentaryzowałem sobie, że tak powiem, to wszystko, a teraz już straciłem trochę rachubę czasu, rachubę tych koncertów, bo już ich tak dużo. Do 40 nie dobiłem na 40-lecie zespołu, ale kto wie, może w dalszej części trasy.
Właśnie, bo nie jeździsz tylko na polskie koncerty, ale również na koncerty zagraniczne. Jeździsz po całej Europie na koncerty Iron Maiden.
Tak, to nie jest tylko tak, że żeby pojechać i odbębnić koncert. Wielu ludzi pyta mnie często, po co jeżdżę na kolejny koncert, przecież widziałem już poprzedni na tej trasie, ale właśnie nie o to chodzi. To jest cała kultura, zwłaszcza jak się jest w fanklubie Iron Maiden. Wiąże się to nie tylko z odbębnieniem koncertu, ale ze spotykaniem się z fanami z fanklubu ogólnoświatowego, z celebrowaniem przed koncertem, po koncertach, dyskutowanie, a nieraz nawet spotykaniem zespołu.
Pamiętam, że w tym roku na koncercie krakowskim mieliście specjalne koszulki na ten koncert.
Seria koszulek była, którą zrobiliśmy w polskim akurat fanklubie, Sanktuarium.
Koszulki ze smokiem wawelskim.
Raz na jakiś czas staramy się robić takie koszulki, żebyśmy byli rozpoznawalni, żeby łatwiej siebie znaleźć, no i żeby to było wyjątkowe, żeby pokazać, że nie jest to kolejny koncert dla nas, tylko że każdy z tych koncertów polskich jest dla nas ogromnym świętem.
Właśnie, ogromnym świętem, ale ogromnym świętem jest też chyba możliwość spotkania muzyków, a do takich spotkań na pewno też w twoim przypadku dochodziło.
Miałem to szczęście, że już spotkałem zespół na swojej drodze wiele razy, no, między innymi właśnie w Krakowie byłem na backstage'u, gdzie można było spotkać zespół, co jest faktycznie nie lada gratką dla fanów, ale naprawdę fajne spotkania są nie te ustawione, gdzie dla nielicznych udaje się mieć to szczęście i wejść na backstage. Natomiast wiele razy spotkałem zespół po prostu podróżując po krajach w Europie, można było ich spotkać nie tylko czatując przed hotelem, jak to się wielu ludziom wydaje, ale po prostu w knajpach, na ulicy. To jest najbardziej niesamowite, kiedy zaczepia się zespół, chociaż dla nich to nie jest już nic wyjątkowego, bo i Steve Harris, i reszta zespołu rozpoznają nas, wiedzą, że jesteśmy z Polski, jeżeli trafiają na polskich fanów. Widzą nas bardzo często, zawsze nas widzą przy barierce, także to jest niesamowite. Móc poznać, spotkać, uścisnąć dłoń swojemu bohaterowi. I tak faktycznie kilka razy miałem taką okazję i mogę potwierdzić, że są to nie tylko wspaniali muzycy, ale naprawdę fajni goście.
Jakie spotkanie wspominasz najlepiej?
Myślę, że moje pierwsze spotkanie było dla mnie najbardziej emocjonujące w Gdańsku swoją drogą.
2013 rok.
Tak, kiedy to spotkałem w Sopocie Nico McBraina.
Perkusisty.
Perkusisty zespołu Iron Maiden. To było dla mnie niesamowite móc zamienić z nim dwa zdania. Bałem się tak, że ledwo potrafiłem sklecić trzy zdania po angielsku, natomiast okazał się on bardzo fajnym, wesołym człowiekiem, jak to widać na zdjęciach czy różnych nagraniach. Faktycznie jest taki w rzeczywistości, jest bardzo miły, bardzo sympatyczny i nie ucieka od fanów.
Pozostali muzycy również. W tym roku również w Krakowie widać było, że chętnie spotykają się z fanami, czego również sam doświadczyłem ze strony chociażby Steve'a Harrisa.
Tak, to jest niesamowite, ponieważ przez wiele lat jednak zespół było ciężko spotkać. Jakiegokolwiek muzyka, to szczęście mieli tylko najtrwalsi fani, którzy faktycznie jeździli i mieli wiele możliwości. Natomiast to podejście Steve'a Harrisa w ostatnich latach się bardzo zmieniło. Właściwie od jego solowych tras, gdzie to jeździ z zespołem British Lion, swoim projektem solowym. On na tych koncertach stwierdził, że te rzesze fanów będzie nagradzał tym, że oni jeżdżą za nim, nieważne gdzie, z kim gra. I tam spotykał się z fanami otwarcie, każdy mógł się z nim spotkać. I co było widać w Krakowie, kontynuował to, czyli nie uciekał, nie chował się po hotelach, tylko tak jak ty miałeś okazję, zresztą ja też, będąc na mieście, będąc w okolicach hotelu, spotkać Steve'a Harrisa, który dla każdego znalazł te 30 sekund i okazał szacunek fanom. To jest zdecydowanie bardzo fajne. Nie musiałby już tego robić, ponieważ ma wszystko, fanów mu nie ubędzie, a jednak to robi, także to świadczy o nim.
Teraz przejdziemy do utworu, który na tej trasie był grany pierwszy raz od kilkunastu lat, do utworu, który powstał z innym wokalistą niż Bruce Dickinson, Blazem Baileyem w latach 90., kiedy to Bruce Dickinson był poza zespołem Iron Maiden, do utworu The Clansman z płyty Virtual Eleven.
what they do. They're grinding us down. They're taking our land that belongs to the clans. Not alone with a dream, just a want to be free, with a need to belong. I am a clansman.
To był utwór The Clansmen, zespół Iron Maiden, płyta Virtual Eleven. Płyta nagrana z innym wokalistą niż Bruce Dickinson, nagrana z Blaze'em Bayleyem. Niedawno miałem okazję spotkać Blaze'a podczas koncertu akustycznego, który grał w Warszawie. Zapytałem go, jak zareagował, widząc, że Maideni grają po latach jego piosenki, które nagrał razem z nimi. Był z tego faktu bardzo zadowolony. To też warto, Jacku, myślę, powiedzieć naszym słuchaczom, w jaki sposób fani poznają koncertową setlistę Maidenów. Jak to było w tym roku?
Jak poznali setlistę?
Tak.
Ja chciałem tylko nawiązać do Blaze'a Bayleya, bo to jest ciekawa też kwestia, że Blaze Bayley też, może nie wszyscy o tym wiedzą, ale mimo tego, że już nie gra w Iron Maiden, to jest bardzo szanowany przez zespół i z wzajemnością, dlatego to jest tym bardziej fajne, że Blaze Bayley nie ma problemów z tym, żeby powiedzieć, że Bruce Dickinson fajnie coś wykonał, jego kawałek.
Tak, tak, to prawda.
To jest też bardzo takie prawdziwe i
za to szanujemy. W przeciwieństwie do Paula Di'Anno, wokalisty, który nagrał dwie pierwsze płyty Iron Maiden.
Tak, i z niewiadomych przyczyn pała dużą nienawiścią do zespołu. Sądząc po jego reakcjach, może zarzuca, że on nie zrobił takiej kariery. W przeciwieństwie do Blaze'a Bayleya, on uwielbia ten swój okres w Iron Maiden, szanuje go, docenia, jest z tego dumny, a jednocześnie docenia dalsze poczynania zespołu i jak widać docenia Bruce'a Dickinsona, który faktycznie świetnie wykonuje Clansmen. Właściwie to ciężko powiedzieć, kto wykonuje lepiej Clansmen, no bo Blaze Bayley wykonywał go niesamowicie, pokazał tym, że jest zdolny do wszystkiego, że jest stać go na dużo, a Bruce Dickinson wykonuje go inaczej, ale równie elektryzująco. Nie wiem.
Myślę, że to jest klimat utworu oraz też tematyka utworu o pewnego rodzaju bohaterstwie, o wolności, w którym Bruce też się znakomicie odnalazł.
Tak, tak, to jest 9 minut niesamowitej opowieści i tak jak mówię, ja bym się bał jednak osądzać, które wykonanie jest lepsze. Są dwa inne, cieszmy się, że mieliśmy okazję doświadczać jednego i drugiego, bo oba są bardzo cenne. A jak pytałeś, poznaliśmy setlistę. Tutaj bym raczej nie dostrzegał żadnych niesamowitych, wyjątkowych, że tak powiem, przecieków, ponieważ one... Na stronie fanklubów, na forum dyskutuje się o takich rzeczach.
A to się z tobą pozwolę nie zgodzić, bo wydaje mi się, że ty chyba byłeś na pierwszym koncercie tej trasy.
W Tallinie.
Tak, ty byłeś na pierwszym koncercie, ja na nim nie byłem. I ja śledziłem relacje z tego koncertu z pozycji internetu. Administrator strony zespołu, co utwór, wrzucał na Facebooka i na Twittera zespołowego grafikę nawiązującą do poszczególnych utworów. I stąd na przykład można było zobaczyć, że po kilkunastu latach zespół po raz pierwszy zagrał właśnie utwór The Clansmen. Czy też kolejny utwór, który dziś zagramy, utwór For the Greater Good of God z płyty Amateur of Life and Death, który również nie był grany od 10 czy 12 lat.
Clansmen nie był grany od bodajże 17 lat.
Tak.
A Amateur of Life and Death był ostatni raz grany na trasie w 2006 roku.
Tak.
Podczas
Czyli 12 lat.
12 lat temu, tak, to jest wyjątkowy kawałek.
Zespół rzadko sięga po ten materiał.
Można się dziwić tak naprawdę, bo sam album Amateur of Life and Death przez wielu fanów, kiedy ukazał się w 2006 roku, od razu był okrzyknięty jednym z najlepszych materiałów od czasów, jednym z najlepszych materiałów, za wiele się nie pojawiło w międzyczasie, był określony jako jeden z najlepszych albumów w ogóle w dorobku Iron Maiden, natomiast były to inne kompilacje, były to długie,
tak,
patetyczne
długie,
kawałki,
rozbudowane utwory.
Rozbudowane, tak, tak, tak. Natomiast For the Greater Good of God można się nie dziwić o tyle, że on już wtedy, w 2006 roku, wzbudzał ogromny entuzjazm na koncertach. To jest świetny kawałek, bardzo rozbudowany, natomiast też świetnie się go śpiewa, jeżeli chodzi o refreny. On porywa tłumy, także ja wręcz mogę się dziwić, że on nie był wcześniej grany, natomiast on jest długi i jego te 9 minut to są tak naprawdę 3-4 kawałki inne. Hity typu Rathchild, Run to the Hills. Także z tej strony można się nie dziwić, że on zajmował za dużo czasu, za dużo miejsca, natomiast powinniśmy się tylko i wyłącznie cieszyć, że go usłyszeliśmy, bo jest jednym z najwspanialszych, moim zdaniem, utworów Iron Maiden.
Ja cieszyłem się bardzo, gdy zobaczyłem właśnie podczas pierwszego koncertu w Tallinie, że ten utwór wrócił do setlisty, ponieważ Amateur of Life and Death jest moim ulubionym albumem Iron Maiden. I cieszyłem się, że w Krakowie będzie mi dane usłyszeć na żywo jeden z utworów z tego właśnie albumu.
Tak, to niesamowita płyta, niesamowita trasa to była, zgadzam się w 100%.
Zatem posłuchajmy For the Greater Good of God z płyty Amateur of Life and Death. Thank you.
So many full of life, but also filled with pain. Don't know just how many will live to breathe again. A life that's made to breathe destruction or defense. A mind that's feigned corruption, bad or good intent. A wolf in sheep's clothing, a saintly or sinner. Or some that would believe a holy war winner. They fire off many shots and many parting blows. Their actions beyond the reason only God would know. And as he lies in heaven, or it could be in hell. I feel he's somewhere here, I'm looking for Miller. But I don't know. Please tell me that I'm
cross, to die for all of those who never mourn his loss. It wasn't meant for us to feel the pain again. Tell me why, tell me
to był utwór For the Greater Good of God z płyty Amateur of Life and Death. Jacku, powiedz, zatrzymajmy się jeszcze przy tym Bożym Narodzeniu oraz przy trasie Legacy of the Beast. Dlaczego akurat teraz, w roku 2018, zespół ruszył w trasę podsumowującą ponad 40 lat swojej kariery, skoro zespół został założony w roku 75?
To było poruszane przez wielu fanów. Złożyło się na to kilka elementów. Przede wszystkim w 2015 roku, we wrześniu, pojawił się nowy krążek, 16 studyjny, czyli The Book of Souls. Iron Maiden naturalnie ruszyli w trasę, która najpierw była przez Promowali nową płytę, oczywiście, która rozłożyła się na 2 lata. Była tak popularna, co też nie dziwi, ze względu na cudowny materiał. No i dopiero w 2018 roku przyszedł czas na trasę wspominkową. Dlaczego tak? I dlaczego jest to uzasadnione wręcz, można powiedzieć? Ponieważ przyjmuje się, że zespół powstał faktycznie 25 grudnia 75 roku, ale pierwszy koncert Iron Maiden dał dopiero, chociaż dla wielu zespołów mogło to być już w 76 roku, ale taką prawdziwą, profesjonalną karierę zaczęli na przełomie lat 78-79 wraz z podpisaniem kontraktu z EMI. Tak naprawdę wtedy ich kariera ruszyła, mogli pojechać już w profesjonalne dalekie trasy. Dlatego, co śmieszne, ale można faktycznie, jest to uzasadnione, można przyjmować, że te 40 lat rozłożyć na ten okres 2015-2018. Wtedy zaczęło się 40 lat prawdziwej kariery Iron Maiden, która trwa do dziś dzień.
I na pewno jeszcze potrwa, bo zespół nie składa broni. W przyszłym roku kolejny etap tej trasy.
Tak, to jest też niesamowite, chyba się nikt tego nie spodziewał. Niedawno ogłoszono 39 kolejnych koncertów promujących trasę do Legacy of the Beast. Natomiast na razie będą to kraje Ameryki Północnej i Południowej. Największa trasa w tej części globu od czasu The Brave New World. Myślę, że dla fanów tamtejszych, którzy są uznawani za jednych z największych fanatycznych fanów, będzie to niesamowite, zwłaszcza, że będzie można po raz czwarty jako headlinera usłyszeć Iron Maiden na Rock in Rio. Niewykluczone, że Iron Maiden na tej fali popularności, sprzedaży wszystkich obiektów praktycznie wrócą znowu do Europy, albo chociażby do Anglii, a jest ku temu przesłanka, ponieważ Iron Maiden zawsze kończą trasy u siebie, w Anglii.
Czyli może jeszcze to nie koniec ich zapowiedzi koncertowych na najbliższe miesiące.
Miejmy nadzieję. Dziś rozmawiamy o wspaniałych kawałkach, które już usłyszeliśmy na koncertach. Myślę, że wielu teraz słuchaczy marzy się zobaczyć te kawałki i może będzie ku temu jeszcze okazja. Iron Maiden jest nieprzewidywalnym zespołem i możemy trzymać kciuki, że tak się stanie.
A propos nieprzewidywalności, dla mnie czymś bardzo nieprzewidywalnym było zaprzestanie grania utworu Hallowed Be Thy Name, który odkąd tylko ten utwór powstał, był grany niemalże na każdym koncercie, a niestety w roku 2013 podczas koncertu w Gdańsku nie było dane polskim fanom go usłyszeć. Tak też było przez kolejne lata i to na szczęście zmieniło się w tym roku. Na tegorocznej trasie utwór wrócił do koncertowego repertuaru. Jakie były perturbacje z tym utworem związane?
Faktycznie było zaskakujące dla fanów, niesamowite i no, baliśmy się, że jeden z najważniejszych utworów dorobku Iron Maiden, no jeden z moich też oczywiście, miałby się nie pojawiać w kolejnych latach na trasie. Związane to było z dość kuriozalną sytuacją, ponieważ w 2017 roku bodajże, menadżer zespołu Beckett, to jest zespół z lat 70., pozwał do sądu Steve'a Harrisa o plagiat.
O plagiat fragmentu tekstu.
Chodziło o słowa, tak. Zarzucił Steve'owi Harrisowi, że Halloween z 82 roku, przypomnijmy, jest plagiatem piosenki Life's Shadow tego zespołu z 1974 roku. Chodziło o zbieżność słów, jednak generalnie sprawa była dość mocno naciągana. Dodając do tego fakt, że ktoś obudził się po ponad 30 latach, No, było to dość, że tak powiem, naciągane. Ostatecznie panowie się dogadali i utwór wrócił na listy. Nie wiemy tak naprawdę do końca, jak zostało to załatwione. Jednak w internecie krąży ten kawałek Live z Shadow zespołu Beckett. Można sobie go porównać z zespołem Hallowed by the Name, Iron Maiden i samemu ocenić. Możliwe, że była to duża inspiracja Steve'a Harrisa. Niewykluczone. Natomiast nie da się podważyć, że wyjątkowa melodia, utwór i historia opowiedziana w tym kawałku jest autorstwa Steve'a Harrisa.
I przy tym pozostańmy. Hallowed Be Thy Name, zespół Iron Maiden. Bardzo Państwu dziękuję za nasze muzyczne spotkanie w drugi dzień świąt. Naszym gościem w Stacji Północ był Jacek Klejment, dziennikarz Radia Gdańsk i członek fanklubu Iron Maiden. Bardzo Państwu dziękuję. Audycję realizował Robert Maliński. Raz jeszcze życzę miłych świąt i szczęśliwego nowego roku.
Up the Iron. Some crap!